Chwała Bogu. Jestem przekonany, że ja gospodaruję swoim czasem, więc postaram się włożyć swoje 3 grosze w edukację. Może mówiąc krótkie świadectwo, bo ja czasem wracam do tego mojego świadectwa, mając przekonanie, że Bóg coś zrobił w moim życiu. Otóż pamiętam wiele, wiele lat temu, właściwie jakiś czas po moim nawróceniu, powstała w moim sercu świadomość, że moim pragnieniem jest głosić Słowo Boże. Nie do końca sobie to tak uświadamiałem w jakiś sposób, ale wiedziałem, że jak jestem chrześcijaninem, to mam głosić Słowo Boże, mam służyć Jezusowi i tyle. To było dosyć dawno temu, mówię tutaj o roku może 81, 82, więc jak widzicie, szybko sobie uświadomiłem, miałem 6 lat. No nie, żartuję. W każdym razie, tak myśląc o tym wszystkim, modliłem się i mówię, Boże, co mam czynić? I w którymś momencie, kiedy taki byłem zapalony ogniem dla Jezusa, chciałem głosić Słowo Boże, nawracać grzeszników, ewangelizować, mówić im, żeby przyszli do Jezusa, jakoś tam się udzielać w kościele. Pewnego dnia Pan Bóg mi powiedział tak bardzo konkretnie, aż sam byłem zdziwiony tym, że ten Boży głos tak bardzo konkretnie do mnie dotarł. Wówczas to słowo brzmiało tak. Oczekuję od Ciebie, że porzucisz wszystkie swoje plany i myśli i pragnienia życiowe, a miałem różne rzeczy poukładane już w życiu, że rzucisz to wszystko i pójdziesz na chrześcijańską akademię teologiczną, żeby się uczyć. Ja się za głowę złapałem, mówię tak, Boże, ludzie giną. Grzesznicy potrzebują przyjść do Pana. Nie ma czasu teraz, przyjście Pańskie jest tak bliskie. Nie ma czasu, żeby iść studiować teologię. Boże, tutaj jest praca, na polu bitwy muszę być. Pójdę tam i 5 lat będę siedział. Pan Bóg mi raz powiedział i nigdy nie zmienił zdania, nigdy nie powiedział nic innego. Raz ten Boży głos słyszałem. No więc, chcąc tak bardzo poważnie traktować Boga, mówię, no dobrze, to przynajmniej się zainteresuję tym chatem całym, tą edukacją. To był rok 83. Trochę wcześniej, w 83 roku miałem zdawać egzaminy wstępne, więc trochę wcześniej zacząłem się orientować, jak to wszystko wygląda. Mówię tak, ale ja Cię, Panie Boże, przechytrzę. Bo ja uważam inaczej niż Ty, więc niby zrobię to, co każesz, ale nie zrobię tak, jak każesz. Wobec tego, że moja droga życiowa była taka dosyć szczególna, mianowicie byłem po szkole zawodowej, potem po szkole zawodowej zrobiłem technikum wieczorowe. Nie wiem, czy ktoś z Was się uczył w technikum wieczorowym. Tam się człowiek tak naprawdę nie uczy. Zasypia na zajęciach. Trudno jest. Więc moja edukacja, jeśli chodzi o szkołę średnią, była bardzo, bardzo mizerna. Więc mówię, no dobra, coś tam sobie przeczytam, żeby się Pan Bóg do mnie nie przyczepiał. Pójdę, zdam te egzaminy, się nie dostanę i zrobię po swojemu. Słuchajcie, no więc przeczytałem sobie troszeczkę, wziąłem podręczniki z ogólniaka, przeczytałem całą historię, trochę tam z polskiego. Języka obcego wcale się nie uczyłem, nie przygotowywałem, więc byłem bardzo mizernie przygotowany. Na egzaminach z języka rosyjskiego i wypracowanie z polskiego napisałem jakoś tam. Na drugi dzień się dowiaduję, że przeszedłem do drugiej rundy. Mówię, o Boże, tak mi przykro. Trzeba było zdać jeszcze egzaminy ustne, więc zdawałem te egzaminy ustne. I wiecie, Pan Bóg mnie przechytrzył. Pan Bóg mnie przechytrzył, bo ja się tak kiepsko przygotowywałem, żeby tylko nie zbuntować się przeciwko Bogu, ale wyjść na swoje. Nie wiem, czy wy tak czasem robicie, tak mi wyglądacie na takich ludzi, co tak w ogóle nie robią, ale ja taki byłem, mam nadzieję, że nie jestem. Mówię, Boże, ja Cię przechytrzę, niby się nie zbuntuję, ale i tak wyjdę na swoje. Więc jak tę historię tam raz przeczytałem, troszeczkę z niej umiałem, ale to był rok 83, była to rocznica odsieczy wiedeńskiej, kiedy Sobieski poszedł Wiedeń uratować, więc przeczytałem artykuł w gazecie tak z zainteresowania. Złapałem jakąś gazetę, przeczytałem ten artykuł, poczytałem trochę, no i poszedłem zdawać historię. Cienki jak nie wiem. I pytanie, profesor zadaje pytanie i mówi tak. Jakiego ważnego wydarzenia historycznego rocznicę w tym roku mamy? Tak siadłem w tym krześle. Mówię, no tak, Panie Boże, chciałem Cię oszukać. No i odpowiadam, mówię, no rocznica odsieczy wiedeńskiej 1683 rok i tam opisałem to wszystko. Ten profesor mówi, znakomicie. Wybaczcie, że tak trochę może przydługo opowiadam o swoim myśleniu i o tym, co robiłem. Dostałem się na te studia. Chcę powiedzieć, że już potem przestałem tak postępować. Oczywiście tam trzeba było nauczyć się uczyć. Zajęło mi to parę lat, żeby potem już na piątym roku mieć średnią 5.0. Ale to mi się udało. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Mówię o tym wszystkim z perspektywy wielu lat. Dla mnie jest zaszczytem, że stoję pośród was i że głoszę Ewangelię. Dla mnie jest zaszczytem, że mogę być żołnierzem u boku naszego biskupa. Dla mnie jest zaszczytem, że mogę otwierać Biblię i że Bóg mnie używa. Marzę o tym, żeby używał w jak największej mierze. Ale dzisiaj nie stałbym tutaj przed wami, gdyby nie te 5 lat zmarnowane na chacie. Bo myślałem sobie tak, przecież trzeba głosić Ewangelię, trzeba dzisiaj budować Kościół. Bóg musiał mnie zabrać na te ileś lat, żeby zacząć mnie formować po swojemu. Ja staram się być duchowym człowiekiem. I zdaję sobie sprawę z tego, że bez Ducha Świętego, bez kształtowania naszego wnętrza przez Ducha Świętego, edukacja to jest coś, co może wiele nawet zniszczyć w naszym życiu duchowym. Ale Bóg chce i tego od nas. I moja prośba jest taka, moja zachęta jest taka. Jeśli ktoś poważnie traktuje Boga, a szczególnie mówię tutaj o ludziach, którzy już usługują, i o ludziach młodych, którzy myślą o tym, żeby służyć Bogu. Jeśli poważnie, chociaż trochę, traktujesz służbę dla Pana, to musisz bardzo poważnie przemyśleć kwestię swojego wykształcenia. I tutaj nie chodzi o zdobycie tytułu. Chociaż to w dzisiejszym świecie niestety też może być ważne. Ale dzisiaj zobaczcie, jak bardzo społeczeństwo się kształci. Ludzie muszą się dokształcać w każdej pracy i Kościół musi wyjść oprócz duchowej oferty z intelektualną ofertą. Głosić słowo nie tylko do ludzi prostych i zwykłych, ale głosić słowo również do ludzi, którzy stawiają bardzo trudne pytania. Więc mam do was taką prośbę. Znajdźcie jednego młodego człowieka gdzieś tam u siebie w zborze, w którym widzicie pewien zapał do służby i że Bóg może tego człowieka użyć. Zaproście tego kogoś na kawę, do domu czy gdzieś do kawiarni i powiedzcie tak, ty mi wyglądasz na sługę Bożego. Ale powiedz, czy nie powinieneś pójść do seminarium? Może za dużo od was żądam, ale, że tak się wyrażę, patrząc z perspektywy całego Kościoła, biskupie, myślę, że to dobry pomysł, prawda? Nie patrzmy tylko na to, co jest dzisiaj, ale patrzmy na to, co będzie za lat 5, za 10. Ja wczoraj rozmawiając z Elą, przepraszam, z siostrą doktor Elą, my razem na przystanek chodziliśmy, żeby z akademika jechać na uczelnię, więc trudno mi do Eli zwracać się siostro doktor, więc będę się do niej zwracał, Elu. Ale wczoraj rozmawialiśmy tak, słuchajcie, dzisiaj wymagania wobec katechetów są wyższe niż wobec pastorów. Nie można być katechetą, nie mając przygotowania pedagogicznego i katechetycznego. Nie można być. Co będzie, jeśli będąc w Unii Europejskiej, Unia wprowadzi takie prawo, albo nasz kraj, że pastorzy będą musieli mieć wyższe wykształcenie teologiczne? Co wtedy powiemy? Zwróćcie uwagę, że w ciągu paru lat zmieniło się tak bardzo. Dzisiaj katecheci w zborach muszą mieć wyższe wykształcenie pedagogiczne, katechetyczne. U nas w zborze jest pewien brat, który obsługuje kilka zborów, bo ma takie przygotowanie, a w innych okolicznych zborach nie mają. Więc on musi wypełnić tę lukę. Módlmy się o to, żebyśmy mieli pracowników za kilka lat, bo dzisiaj młodzi ludzie się zwracają ku innym rzeczom. Niech się kształcą, niech służą Bogu. Wybaczcie mi ten przydługi wstęp, biorę się do pracy. Moim tematem dzisiejszym, a temat jest cudowny, aleluja. Moim tematem dzisiejszym jest to, że mamy być solą ziemi i światłością świata. My. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od 13 do 16 wiersza. Słowo Boże tam powiada tak. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Fragment ten wyjaśnia nam szczególną rolę chrześcijanina w tym świecie. Wy jesteście solą tej ziemi. A więc jesteśmy my i ta ziemia. A potem dalej Słowo Boże powiada, wy jesteście światłością tego, a więc jesteśmy my, światłość i ten świat. I Pan Jezus, mówiąc w kazaniu na górze tak dużo na temat naszej relacji z tym światem i naszej roli w tym świecie, mówi nam bardzo dużo właśnie na temat tego, co możemy zrobić, żeby zająć swoje szczególne i, powiem więcej, należne nam miejsce w tym świecie. Bowiem Pan umieścił nas w tym świecie w jakimś celu. I pozwólcie, że ten swój wykład dwugodzinny podzielę na trzy części. Pierwsza część, chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad środowiskiem, w którym nas Pan umieścił. Pan umieścił nas w pewnym środowisku. Chcę wam powiedzieć, że jak przyjeżdżacie na kongres czy na wakacje, to wakacje i kongres mają jedną zasadniczą wadę. Kończą się i trzeba wracać do normalnego życia. Kończy się to i wracamy do normalnego środowiska. I wbrew pozorom, nie kongres jest naszym naturalnym środowiskiem, ale naszym naturalnym środowiskiem jest miejsce, gdzie żyjemy, gdzie pracujemy, gdzie mamy relacje, interakcje, czy pozytywne, czy negatywne, z tym światem. To jest nasze naturalne środowisko, w którym mamy być solą i w którym mamy być światłem. Nie wiem, czy słyszeliście takich chrześcijan, którzy mówili tak. Wszystko byłoby to cudownie, żeby ten świat nie był taki plugawy. Żeby ten świat nie był tak przepełniony grzechem. gdyby ten świat nie był przepełniony nieprawością, gdyby w tym świecie było inaczej, to byłoby fajnie, to wtedy moje życie duchowe by rozkwitało, ale ten świat jest taki plugawy, zły, ciemny, brudny i atakuje mnie i przeciwstawia mi się. I żeby nie ten świat, to by moje życie zupełnie inaczej wyglądało. Otóż chcę wam powiedzieć, że jeśli słyszycie chrześcijan narzekających, że Bóg ich umieścił w bardzo trudnym środowisku, że nie dają sobie radę, to ci chrześcijanie mają bardzo poważny problem. Bo to Bóg ich umieścił tam. To jest środowisko, które dla nich wybrał Bóg. To jest środowisko, które postanowił Bóg dla nich, by ich życie duchowe, by wszystko to, kim są, rozwijało się i by się stali solą ziemi i by stali się światłością świata. Bóg lubi umieszczać człowieka w jego środowisku. Pomyślcie o Adamie i Ewie. To jest pozytywny przykład. Kiedy Bóg stworzył Adama i Ewę, umieścił ich w ogrodzie. I powiedział, to jest dla was miejsce. Tutaj się będziecie znajdować. Tutaj będziecie żyć, wzrastać, dojrzewać. Tutaj będę przychodził do społeczności z wami. Ale pomyślmy o przykładach mniej pozytywnych. Czy pamiętacie, co powiedział Bóg o Izraelu, który był na pustyni? Bóg mówi tak, prowadziłem was przez tę pustynię i doświadczyłem was, żeby się przekonać, co jest w waszych sercach. To nie mogło być tak, że ci Izraelici mogli pójść inną drogą, bo Pan ich tam doświadczył, Pan im pokazał, jacy naprawdę są. Tam się okazało, jakimi są ludźmi. A gdyby ich tak samolotami przetransportował z ziemi obiecanej, z Egiptu do ziemi obiecanej, z Egiptu, gdzie była niewola, luksusowymi samolotami, biznes klasą, do kurortów w Izraelu, do kurortów nad Morzem Martwym. Gdyby ich tam przetransportował, to zupełnie inaczej by się wszystko okazało. Bóg musiał ich postawić na pustyni. To było ich środowisko. Może zadajmy sobie inne pytanie. Dlaczego Pan Jezus musiał się urodzić w stajence? Dlaczego musiał cierpieć niedolę emigranta? Jego rodzina uciekała do Egiptu, żeby zachować życie. Dlaczego musiał potem wrócić do Nazaretu i pracować z Józefem? Tak się zastanawiałem, czy powiedzieć swoim ojcem. Tak, musiał pracować z Józefem, ze swoim ojcem. I tam po prostu być. Być zwykłym człowiekiem. Czy musiało tak być? Czy Jezus nie mógł zstąpić z gwiazd, z niebios, dzień przed swoją śmiercią, byłby osądzony, złożyliby go na ofiarę i koniec? Nie. Jezus musiał przeżyć wszystko, co przeżył w środowisku, w którym go Bóg umieścił. Nie narzekajcie na środowisko, w którym jesteście. Nie narzekajcie, że tam jest ciemność. Nie narzekajcie, że tam są pokuszenia. Nie narzekajcie, że jest brudno, że jest ciemno, że ludzie nie znają Boga, że przeklinają, że oszukują się, że się zdradzają, że po prostu straszne jest to środowisko w tym świecie. Nie narzekajcie, bo Pan Bóg was tam umieścił. To jest odpowiednie środowisko dla ciebie. To brzmi jak herezja. Co? Marku, ja wiem, że to dobrze brzmi, ale ty nie wiesz, gdzie ja pracuję. Żebyś ty znał mojego sąsiada, to byś nigdy się nie odważył na to, żeby powiedzieć, to jest moje środowisko, w którym Bóg mnie umieścił. Dwa fragmenty Słowa Bożego jeszcze powiem, przeczytam. Ewangelia Jana, 17 rozdział, od 15 do 18 wiersza. Słowo Boże tam powiada tak. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Pozwólcie, że inaczej przeczytam ten fragment. Pan Jezus się modli i mówi tak. Ojcze, nie proszę, abyś ich zabrał z ich środowiska. Ojcze, nie proszę, abyś ich zabrał spośród ich sąsiadów. Ojcze, nie proszę, abyś ich zabrał z miejsca ich pracy. Nie proszę Cię, Ojcze, o to, abyś ich zabrał ze szkoły, w której wszyscy ćpają, palą, piją, uprawiają seks i w ogóle jeden wielki brud. Jezus mówi, Ojcze, nie proszę Cię, żebyś ich zabrał, ale proszę Cię, żebyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. To jest cudowna nowina. Pomyśl sobie, może narzekasz na środowisko, w którym jesteś, że tam jest brudno, ciemno, że śmierdzi grzechem, że jest obrzydliwie, a Pan Jezus ma dzisiaj dla ciebie dobrą nowinę. I mówi tak, jak Ojciec mnie posłał na świat, to ja cię, siostro, bracie, posłałem tam, jest, gdzie jest ciemno, plugawie, śmierdząco, obrzydliwie, gdzie grzech panuje, gdzie grzech się panoszy, gdzie grzech zagraża ci, ja cię tam posłałem. A wszyscy niech powiedzą na to. Aleluja. Dobrze mi się z wami współpracuje. Jeszcze jeden fragment przeczytam. 1 Koryntian, 5 rozdział od 9 do 10 wiersza. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami. Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców. Bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Tak? Zrozumieliście? Jak łatwo jest unikać i mówisz, Boże, jakie moje życie byłoby cudowne, gdybym mógł uniknąć grabieżców, bałwochwalców, cudzołożników, złodziei, plotkarzy, zazdrośników, podkładających sobie świnie. Nie, nie ma takiego grzechu w Biblii wymienionego. A więc nie warto ubolewać, że żyjemy w trudnym środowisku. Bo to jest środowisko, w którym umieścił nas nasz Pan. Nie narzekajmy więc, że musimy znosić grzeszników i te wszystkie rzeczy, bo tam Bóg może coś dobrego uczynić. Dla ciebie, przez ciebie i dla tych ludzi. Jakiś czas temu, kiedy byłem w Australii, nauczyłem się pewnej lekcji. Mianowicie, tam był pożar buszu. U nas to w wiadomościach się nazywa pożar lasu. Pamiętacie, kilka lat temu był taki wielki pożar w Sydney. No, to takie krzaki raczej tam płonęły. I już nie pamiętam, czy to jacyś Polacy emigranci, czy jakiś Australijczyk rodowity. Pokazali mi takie duże nasiono pewnego drzewa. I żałuję, że tego nie wziąłem z sobą. Będę musiał jeszcze raz do Australii skoczyć w takim razie. I powiedział mi tak, zobacz, spójrz na to duże ziarno. Na, nie wiem, jak to nazwać, pestka jakaś taka olbrzymia. I mówi, ta pestka jest o tyle charakterystyczna, że ona, kiedy spada z drzewa, tam ten owoc czy to coś się rozkłada i leży ten, no może najbliższe określenie to byłoby taki orzech jakiś. I ten orzech w twardej skorupie leży całymi latami i nic się z nim nie dzieje. Ptaki nie są w stanie tego rozbić. praktycznie rzecz biorąc, ta roślina nie pomnaża się aż do momentu, kiedy następuje pożar. I kiedy przychodzi pożar buszu tego, czy tych lasów, pod wpływem ognia, pod wpływem wysokiej temperatury, zaczyna się ten orzech, ta skorupa otwierać i czasem po wielu latach dopiero życie wydobywa się z tego orzecha i to drzewo zaczyna rosnąć. I pomyślałem sobie tak, to jest dokładnie tak jak z nami, chrześcijanami. Czasem twoja wonność, czy to, że jesteś solą ziemi, czy to, że jesteś światłością świata, nie wydobędzie się z ciebie, dopóki nie wpadniesz w pożar. Nie wydobędzie się z ciebie życie, dopóki nie znajdziesz się w sytuacji, w okolicznościach, pośród ludzi, którzy będą dla ciebie jak ogień palący. Ten ogień będzie ciebie tak dalece palił. Ten ogień będzie dla ciebie tak wielkim problemem. Ten ogień będzie dla ciebie tak wielkim zmaganiem, aż się otworzy twoja skorupa duchowa. A wtedy Bóg wydobędzie z ciebie życie, które pomnoży się tam na tej ziemi, gdzie jesteś. I chcę wam to bardzo jasno powiedzieć, nie zostawiając wam ani cienia wątpliwości, że Bóg umieścił swój Kościół, że Bóg umieścił swoją światłość, że Bóg umieścił swój lud właśnie w najgłębszej ciemności, właśnie tam, gdzie ogień przychodzi, właśnie tam, gdzie jest brud, gdzie jest niesprawiedliwość, właśnie tam, gdzie jest tyle przekleństwa, tyle nieprawości i tyle oszustwa, żeby można było przez twoje i moje życie objawić życie Jezusa. Inaczej się nie da. Gdybyście chcieli inaczej, proszę bardzo, stworzymy pierwszy zakon zielonoświątkowy. Możemy go nazwać zakon kongresowy. Będzie posiłek na daną porę, pomodlą się tutaj za nas muzycy. Ewentualnie przyniesiemy prośby, które są gdzieś tam daleko, w Tarnowie czy w Rzeszowie, a my tutaj bezpieczni, w cieplarnianych warunkach będziemy służyć Bogu. Nie, tak się nie da. Tak się nie da. Ale jest i druga strona medalu. Tylko zerknę na zegarek. Akurat mój zegarek pokazuje, że drugą stronę medalu mogę wam przekazać. Jest druga strona medalu. Bóg umieszczając nas w trudnym i złym i nieprzyjaznym dla nas środowisku, jak mówię o trudnym i nieprzyjaznym środowisku, to mi się przypomina jedno stwierdzenie pewnego człowieka, który żył na Syberii i mówi tak, u nas na Syberii to właściwie wszystko jest, nie ma trudnych warunków. Jest 9 miesięcy zima, a potem lato, lato, lato. A więc Bóg nie unika ryzykownych rozwiązań. Nie unika. Bo słuchajcie, czy Bóg umieszczając ciebie i mnie nie podejmuje 100% ryzyka, posyłając cię do tego świata? Gdyby dzisiaj ktoś mógł naszego Pana zapytać i powiedzieć, Panie, posłałeś mnie tam, gdzie pracuję. Tam, gdzie jest trudno. Ludzie są naprawdę nieuczciwi. Jest mi strasznie ciężko. I posłałeś mnie, żeby zbawić tych ludzi, żeby przekazać im Ewangelię, żeby przekazać im światłość. Panie, a jeśli mnie się nie uda, czy masz plan awaryjny? Zastanówmy się, czy Bóg ma plan awaryjny? Czy posyłając 12 apostołów, albo potem tych 120, którzy byli w górnej izbie, a przecież Jezus po zmartwychwstaniu się na przykład objawił 500 braciom naraz. Braciom, dlaczego tych 500 nie było w górnej izbie? Tylko 120. Bóg ryzykuje w 100%. Bo ryzykuje w ten sposób, że nie ty zwyciężysz ten świat, ale że ten świat zwycięży ciebie. Bóg ryzykuje, posyłając ciebie do złych, trudnych, nieprzyjaznych warunków, bo możesz sobie nie dać rady. Bo możesz osłabnąć, bo możesz się poddać swojej słabości, bo możesz się poddać swoim własnym pokuszeniom. Bo możesz zrezygnować, załamać się i co będzie? Myślę, że Bóg nie ma planu awaryjnego. Porozsyłał swoje światła, porozsyłał swoich ludzi do najgorszych miejsc na tej ziemi, do najgorszych miejsc w Polsce i nie ma planu awaryjnego. Jeśli się z tobą nie uda, to być może nigdy z nikim już się nie uda. I powiem tak, czy Bóg poznał już smak porażki? Co za okropne pytanie. My takich pytań nie zadajemy podczas kazań. Czy Bóg poznał już smak porażki? Ja wiem, Bóg realizuje swój cudowny plan niezależnie od porażek, które są. Ale powiedzcie, czy Bóg wygrał w Ogrodzie Eden? Wygrał czy nie? A co na przykład z Samsonem? A co na przykład z Saulem, którego namaścił, wylał się na niego olejek namaszczenia? Miał być królem nad Izraelem, został królem nad Izraelem, a potem jego serce się odwróciło od Boga. Czy to nie była porażka? A czy porażką nie było to, kiedy apostoł Paweł pisze: Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny. Wy powiecie tak, gdybym ja był przy apostole Pawle, to nigdy bym nie zrezygnował. Że jestem przy pastorze Marku, więc to tak różnie bywa, ale przy apostole Pawle to ja bym się trzymał. A apostoł Paweł żali się i mówi: Demas mnie opuścił, umiłował świat doczesny. Albo mówi: wszyscy mnie opuścili, wszyscy mnie zostawili. Czy to nie była porażka tych ludzi? Czy to nie była porażka Pana Boga? A jednak zobaczcie, po apostole Pawle i po Europie my zostaliśmy. I chociaż Bóg czasem przegrywa w życiu pewnych ludzi, to jednak realizuje swój plan. Tak, rzeczywiście jest tak, że Bóg realizuje swój plan. Ale też powiedzmy sobie szczerze, Bóg podejmuje kolosalne ryzyko, posyłając siebie do tego świata. Bracie, żebyś wiedział, ile Bóg ryzykuje. Pomyślcie sobie, co jest w Jego sercu. Z jednej strony jesteś dla Niego skarbem. Jesteś dla Niego przyjacielem. Jesteś, jeśli mogę tak powiedzieć, towarzyszem i kolegą w ratowaniu tego świata. Jego żołnierzem. I posyła cię do najczarniejszych, ja nie wiem, może ty w najjaśniejszych miejscach jesteś, ale posyła cię gdzieś tam, gdzie jest źle, gdzie jest trudno, gdzie diabeł celuje w ciebie swoimi strzałami. I z jednej strony Bóg mówi tak, jak sobie pomyślę o tych ludziach, których możesz uratować, to jest niesamowite. A z drugiej strony, jeśli mogę tak powiedzieć, tak po ludzku, ile razy Boże serce drży, czy cię diabeł nie trafi. Czy się nie poddasz? Jeśli mogę tak powiedzieć, to jest ateologicznie. Bóg pewnie zaciska za tobą kciuki i mówi: daj sobie radę. Daj sobie radę. I być może czasem, kiedy Pan się przypatruje tobie, gdziekolwiek jesteś, kiedy diabeł próbuje wycelować w ciebie swoje strzały, kiedy jesteś zraniony postawą ludzi, kiedy jest ci trudno, kiedy to środowisko ci tak dopiecze, że nie wiesz, co zrobić, to być może wszyscy aniołowie wpatrują się w ciebie, a Jezus woła do Ojca i mówi: Boże, ratuj go. To jest 100% ryzyka. To jest 100% ryzyka. Chyba, że macie jakieś inne rozwiązanie, to może się pomodlimy i doradzimy Panu Jezusowi, co zrobić. Czy ktoś z was ma jakieś inne rozwiązanie? Jak uratować świat? Ludzi? Grzeszników? Pełnych brudu, przekleństwa, złości, nieprawości? Słuchajcie, macie jakieś inne rozwiązanie niż to, żeby tam pójść, zaryzykować swoje własne życie, zaryzykować swoje własne dobro i ratować tych ludzi? Co ty mówisz, mojego sąsiada? A szczególnie go ratować po imprezie sobotniej, tak? Tak. Tak. Mam dla was dobrą nowinę. Przed przerwą. Kongres nie jest waszym naturalnym środowiskiem. Jest... Aż tak głęboko bym nie poszedł. Jest złapaniem oddechu przed pójściem na właściwe poletko. Wasze naturalne środowisko jest tam, gdzie żyjecie, gdzie mieszkacie, gdzie jest źle, ciemno, brudno, gdzie wasze uszy stykają się z przekleństwem, kiedy musicie dawać odpór różnym pokuszeniom. To jest wasze życie i tylko tam możecie zapuścić swoje korzenie. Życzę wam oddechu w czasie przerwy.